Hej. Już dłuższy czas temu napisała do mnie pewna pani z bardzo interesującym tematem i ja obiecałem odpowiedzieć na to w formie filmu. I przeczytam tutaj tylko fragmenty tego listu, który otrzymałem. Nie będę też pokazywał całości, bo pani prosiła, żebym nie pokazywał pewnych szczegółów. Natomiast zaczyna się on tak. Cześć Szymon. Od jakiegoś czasu przyglądam się twojemu kanałowi, który cenię za otwartość i dostrzeganie złożoności problemów, choć czasem za dużo i mało konkretnie mówisz. Wybacz, ale jestem w 1% najmniej ugodowych ludzi w społeczeństwie i mówię ludziom takie rzeczy. Więc po pierwsze to chyba prawda, myślę, że to jest jak najbardziej zdarza mi się tak, dlatego też bardzo dziękuję za każdym razem, gdy ktoś to zauważa i prosi o rozwinięcie, tak jak tutaj. A po drugie chciałbym zwrócić uwagę, że sama zauważasz, że jesteś w 1% najmniej ugodowych ludzi w społeczeństwie. Domyślam się, że na podstawie jakiegoś testu osobowości. I zwróćmy tutaj też uwagę, że kobiety są uogólniając bardziej ugodowe od mężczyzn, czyli jeżeli jesteś w 1% najmniej ugodowych ludzi, to w stosunku do reszty kobiet jesteś jeszcze bardziej, jeszcze niżej niż w 1%. I zwracam na to uwagę, żebyśmy zapamiętali to, ponieważ to będzie istotne później. Mam 30 lat. Jestem mamą trójki dzieci z zawodu finansistą i programistą. Poglądy mam prawicowe, ale zawsze mam spory dylemat, jeśli chodzi o kwestie feminizmu. Zupełnie nie identyfikuję się z feministkami, ale to, co powiedziałeś w filmiku o karcie równouprawnienia, trochę mną wzburzyło. Pozwól, że zacytuję. Kobiety wolą pracować krócej, ponieważ są bardziej zaangażowane w życie rodzinne, ponieważ bardziej tego chcą w większości przypadków. I tak się składa, że ja pamiętam, jak nagrywałem to właśnie zdanie i w momencie nagrywania tego właśnie zdania wpadło mi do głowy, że to jest zbyt ogólne i że to wymaga wyjaśnienia i że ktoś się pewnie do tego o to przyczepi, ale wtedy nie miałem tego czasu rozszerzyć, także bardzo dobrze, że zostało zwrócone na to uwagę, ponieważ to jest okazja do poruszenia tego tematu szerzej. I mail leci dalej. Cóż, jestem w domu z dziećmi od 5 lat i wyobraź sobie, że wcale nie chcę. W czasie urlopów macierzyńskich dorobiłam się doktoratu i nauczyłam się programować w R i Pythonie. I przebieram nogami, żeby wrócić do pracy. Czemu tego nie robię? Bo chcę mieć rodzinę. A czy ty chciałbyś zostać w domu z dziećmi? A mój mąż? Nie chcecie. I każdy powie, nic w tym dziwnego. Ja też nie chcę, a ze względu na narzucone role społeczne, mimo że wyjściowo zarabiałam kilkukrotnie więcej niż mój mąż, to ja zostałam z dziećmi w domu, podczas gdy on awansował dalej. Zawsze w takich momentach zastanawiam się, na ile jestem mniejszością i jak duża jest ta mniejszość, bo jeżeli 30% kobiet wolałoby, żeby mąż przejął urlop macierzyński, na przykład od 6 do 12 miesiąca wieku dziecka, to już mamy o czym rozmawiać. W pokoleniu naszych ojców tatusiowie nie wiedzieli, jak przewinąć dziecko i to dzięki Bogu się zmieniło. Może czas na dalsze zaangażowanie. Nie mogę na niego narzekać. Pomaga mi dużo. Poza tym karmienie totalnie wyklucza mnie z życia zawodowego w pierwszych miesiącach, ale zasadniczo zdecydowanie preferowałabym układ, w którym to ja widuję dzieci na kilka godzin po południu, a nie na cały dzień. Ale nie zrobiłabym tego mężowi, czułby się pewnie fatalnie. Ale chcę, żebyś wiedział, że sprawa nie jest prosta i są kobiety, które są w domu, bo musiały wybierać i wybrały rodzinę. Ale gdyby tylko mogły, jak ich mężowi, mieć i rodzinę, i pracę, byłyby najszczęśliwsze na świecie. My zawsze musimy wybrać. Tatusiów nikt nie rozlicza z tego, jak wcześniej po narodzinach poszli do pracy i czy zostali pół godziny dłużej. Nie czują też z tego powodu wyrzutów sumienia. I tutaj padło bardzo sporo rzeczy i warto się odnieść do wielu z nich. To znaczy, po pierwsze, sprawa nie jest prosta. Masz całkowitą rację i przyda się tego tematu rozwinięcie. Po drugie, ja gratuluję trójki dzieci, ponieważ bardzo dobrze, że inteligentnie ludzie się rozmnażają w tym kraju. Może jest odrobina nadziei jeszcze dla naszego kochanego narodu i życzę wszystkim tym dzieciom jak najlepiej. Natomiast zwracasz uwagę, że w ciągu 5 lat urodziłaś trójkę dzieci, pomimo iż startowo zarabiałaś więcej niż mąż, to w tym momencie on przez ten czas awansował, a ty w tym czasie zdecydowałaś się zostać w domu z dziećmi. I zastanówmy się tutaj, czy... I to jest też pytanie, jeżeli będziesz chciała w komentarzach się udzielać, to świetnie, jeżeli nie, to ludzie na pewno będą dyskutować. Czy uważasz, że byłoby lepiej, gdybyś w przeciągu tych 5 lat miała 3 krótkie przerwy zamiast jednej długiej i twój mąż też 3 krótkie przerwy zamiast ciągłej pracy? Czy to byłoby dla was bardziej opłacalne? Ja nie wiem oczywiście tego, ale zastanówmy się, alternatywa byłaby taka, żebyś powiedzmy wzięła urlop na oczywiście końcówkę ciąży, plus potem przynajmniej pół roku zakładam, tak jak mówiłaś. Potem ty wracasz do pracy, a mąż idzie na pół roku albo trochę więcej urlopu i potem znowu wraca do pracy, potem jest kolejne dziecko, ty znowu masz ostatni kawałek ciąży, potem znowu pół roku i chodzisz i oboje chodzicie w kratkę do pracy. I wydaje się wam, że to jest bardziej efektywny system niż podzielenie tego, że okej, przez te 5 lat, kiedy rodzi się trójka dzieci, jedna osoba siedzi w domu, a druga osoba pracuje, bo No ja oczywiście nie wiem, jak jest w twoim konkretnym przypadku, być może wolałabyś tak, ale wydaje mi się, że w tym konkretnej sytuacji, jeżeli trójka dzieci rodzi się w przeciągu 5 lat, to być może to jest bardziej efektywny podział, żeby ta praca była podzielona. I tutaj podaję przykład. Ten przykład jest oczywiście inny, co nie, ale to jest tylko tak, żeby dać poczucie tego. U mnie w domu na przykład ja zawsze gotowałem, bo ja to lubię i ja to umiem robić i dobrze mi to wychodzi i zawsze gotowałem ja, a nie żona. Natomiast jak urodziło się nam dziecko, to nagle się okazało, że jeżeli ja mam dalej gotować, no to, bo ona została w domu oczywiście na początku, jeżeli ja mam dalej gotować, to ja musiałem gotować wieczorem. I ona musiałaby sobie to odgrzać, to co ja ugotowałem poprzedniego dnia, musiałaby sobie odgrzać rano, na obiad następnego dnia. I tak naprawdę to się przestaje. Czy nie lepiej byłoby, gdyby ona sobie ugotowała to na świeżo? Zwłaszcza, że dziecko śpi koło południa, te powiedzmy 2 godzinki, albo mniej, zależy od wieku, wiadomo, prawda? I generalnie okazało się, że pomimo, iż zawsze ja to robiłem, i ja to lubię robić, ponownie moja żona wydaje mi się, że nawet stwierdzała, że robię to lepiej niż ona, to wychodzi na to, że w tym naszym układzie obecnym efektywniej jest, lepiej, wygodniej jest dla wszystkich, jeżeli ona to robi. I ona to faktycznie robi. I co z tego, że w oderwaniu od sytuacji tak abstrakcyjnie powiedziałbym, że ja bym pewnie nawet wolał to robić, bo tak jak mówię, lubię, ale okoliczności składają się na to, że ponieważ mamy taki układ, to lepiej jest, żeby ona to robiła. I ponownie, zachęcam do zastanawiania się, czy przypadkiem podział pracy, tak jak powiedziałaś tutaj, nie jest korzystny właśnie dlatego, żeby ten twój mąż miał 5 lat ciągłej pracy i 5 lat ciągłego, w sensie i te 5 lat się złożyło na to awansowanie też, jak wspomniałaś, a na pewno by przecież to się tak nie złożyło, gdybyście oboje mieli to poszatkowane. Zachęcam to po prostu pod rozwagę. I jak sama powiedziałaś, ostatecznie wzięłaś sobie tę przerwę, ponieważ chciałaś mieć te dzieci i ja nie wątpię, że to było trudne. Ja nie wątpię, że to jest pewnego rodzaju poświęcenie. Oczywiście, że tak. Natomiast jak sama stwierdziłaś ponownie, w początkowych okresach po urodzeniu dziecka, no nie da się ciebie zastąpić nikim, nie da się po prostu. A dodatkowo, więc to pokazuje też, że ten podział niejako w tym konkretnym okresie, kiedy dzieci są małe, niejako sam się maluje. I to też pokazuje, że ta rola społeczna, tradycyjna, w która zakłada, że kobieta siedzi w domu, ponieważ ktoś musi siedzieć z dzieckiem, a mąż siedzi w pracy zawodowej, ponieważ ktoś musi zarabiać, to nie jest arbitralnie narzucone, tylko można, w związku z tym, co powiedziałem wcześniej, może się okazać, że to jest po prostu ekonomiczny podział obowiązków. I czy tak konkretnie jest w twoim przypadku, nie wiem. Natomiast, bo może się okazać, że no, ponownie, ta norma nie jest arbitralna, ma ona uzasadnienie, ale być może w twoim wypadku nie aplikuje się ona. I wrócimy do tego jeszcze na sam koniec. Natomiast ponownie, to nie jest odgórne założenie, żeby komuś zrobić na złość czy coś takiego, tylko no to wynika po prostu z realiów biologicznych, ponieważ no nie da się ciebie zastąpić na początku, kiedy dziecko jest małe, tak samo jak nie da się zmienić tego, że 2/3 ofiar obecnej choroby szalejącej to są mężczyźni na przykład, tak? I też to jest też rzeczywistość biologiczna. Mamy swoje plusy i minusy. I ponownie, nie wiem, czy myślę, że wiele kobiet nie zaliczyłoby na minus tego, że są niezastąpione na początku życia dziecka. Na temat tego, czy kobiety chcą siedzieć, ponieważ tak powiedziałem, że większość kobiet chce siedzieć, wolałaby siedzieć, woli więcej czasu spędzać na pracy w domu. Oczywiście znalezienie badań na taki temat, tego kto co chce, jest potwornie trudne i jedyne co udało mi się znaleźć, to badanie ze Stanów Zjednoczonych, które stwierdza, że wśród kobiet, które mają dzieci poniżej 18 roku życia, czyli wszystko, ogólnie, to jest sumarycznie, tylko takie badanie znalazłem, sumarycznie, czyli zarówno niemowlaki, jak i 17-latki. Wśród tych kobiet mniej niż 40% kobiet wolałaby pracować zawodowo. A większość, no tam jest chyba 5% niezdecydowanych, a ponad połowa wolałaby pracować w domu i być po prostu, opiekować się domem i dziećmi. I ponownie, i to jest wszystkich kobiet, włącznie z tymi, które mają 17-letnie dzieci. To znaczy, więc spekuluję, ale wydaje mi się, że to jest zasadna spekulacja, zasadna ekstrapolacja tych danych, że dla kobiet, które mają bardzo małe dzieci, powiedzmy od 0 do 3, od 0 do 5, wydaje mi się, że ten odsetek jest drastycznie niższy. Myślę, nie potrafię podać dokładnej liczby, natomiast jeżeli mniej niż 40% w sumie tych kobiet wolałaby pracować zawodowo, no to domyślam się, że dla malutkich dzieci no ten odsetek jest dużo, dużo, dużo mniejszy. Mogę też podać przykład ponownie ze swojego życia, znaczy jeżeli chodzi o moją żonę i wyraziła zgodę, żebym to opowiedział, to znaczy była to nasza wspólna decyzja po prostu, a mianowicie moja żona zawsze miała takie założenie, że ona chce wrócić do pracy po, jak urodzi się dziecko, dziecko zostanie minimalnie odchowane, powiedzmy do roku, potem wraca do pracy, ponieważ była tak wychowywana, był bardzo duży nacisk u niej w domu, że kobieta musi pracować, musi mieć własne pieniądze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I była bardzo nastawiona, ona też miała pracę, którą bardzo, bardzo lubiła, więc miała całe życie takie nastawienie, że urodzi się dziecko i gdy da się, nie wiem, zapakować jej albo do jakiejś opiekunki, albo do żłobka, albo do czegoś takiego, po roku czasu, powiedzmy, po roku czasu, prawda, bo wiadomo, że mniejsze do żłobka to nie jest dobry plan i są badania na to, ale powyżej roku można, albo opiekunka, albo babcia, albo cokolwiek, i ona chce wrócić do pracy. I ja też miałem takie podejście, szczerze mówiąc, to był taki mój stan domyślny, że no tak, no w sensie, no jeżeli to dziecko będzie na tyle duże, no to pewnie lepiej byłoby, żeby ona wróciła do pracy zawodowej. I miała tak, i oboje mieliśmy takie ustawienia, no natomiast w momencie, gdy urodziło się to dziecko, to ona już po urodzeniu dziecka stwierdziła, nie ma mowy, żeby za rok wróciła do pracy, bo ona nie chce się z nim rozstawać. I będzie chciała zostać z nim dłużej. I okej, okay. W sensie nikt jej tego nie wymusił, nikt jej tego nie zasugerował, to jest wręcz wbrew tego, co jej przekazała jej rodzina i wbrew takiej domyślnej postawie, która tutaj funkcjonowała, że tak u nas. I w sensie okej, no w sensie ja się to bardzo wszystko w porządku, że tak powiem, ale to nie jest, nikt jej tego nie narzucił. I oczywiście nie próbuję tego ekstrapolować na wszystkie osoby. Tutaj bardziej sugeruję to badanie, które też jest niedoskonałe, jakie znalazłem, ale pokazuje to, ja to pokazuję jako przykład. I chciałbym zwrócić tutaj uwagę na pewną rzecz. Do tego, co mówiliśmy na początku. Powiedziałaś, że jesteś ekstremalnie nieugodową osobą, a jeszcze bardziej ekstremalnie nieugodowa jesteś na tle reszty kobiet. I tak się składa, że ugodowość to jest ta cecha osobowości, która mediuje opiekuńczość i łatwość w zajmowaniu się dziećmi. I ponieważ jeżeli zajmujesz się dzieckiem małym, podkreślam, że chodzi o małe, to przede wszystkim musisz być bardzo ugodowy. Ponieważ to dziecko, nie możesz się z nim kłócić, ono ma zawsze rację. Jeżeli 8-miesięczne dziecko zrobi sobie krzywdę, bo zrobi coś głupiego, na przykład wraczkuje w ścianę, moje kiedyś to zrobiło, no to nie można mu wytłumaczyć, że nie można pochylić się nad nim, porozmawiać z nim, że zrobiło coś niemądrego, tylko trzeba je przytulić. I tyle. I jak zrobi to 7 razy pod rząd, to też trzeba je przytulić. I trzeba być, bycie ugodowym ułatwia opiekę nad dziećmi, między innymi dlatego kobiety są bardziej ugodowe od mężczyzn. Natomiast zwracam na to uwagę, że mówisz, że jest to dla ciebie ciężkie i że jest to dla ciebie wymagające bardzo to siedzenie w domu z dziećmi i absolutnie w to nie wątpię, tylko zwracam uwagę na to, że jest tobie konkretnie znacznie ciężej niż reszcie kobiet, jeżeli jesteś ekstremalnie nieugodową osobą. I co wtedy? A pojawia się tutaj jeszcze pytanie, więc po pierwsze, w większości, prawie wszystkim innym kobietom jest po prostu łatwiej niż tobie siedzieć w domu z dziećmi, a dodatkowo pytanie, czy jest tobie ciężej siedzieć w domu z dziećmi, niż byłoby twojemu mężowi? Ja oczywiście tego nie wiem, ale sugerowałaś w tym mailu, że nie zrobiłabyś mu tego, że nie chciałabyś mu tego zrobić, bo rozumiem, że on by tego nie wytrzymał. Jak to było napisane, że on by tego nie wytrzymał, czy że byłoby to dla niego jeszcze cięższe? Ja oczywiście ponownie tego nie wiem, ale jeżeli jesteście oboje nieugodowymi osobami, no to ktoś z tymi dziećmi musi siedzieć. I to nie jest tak, że twojemu mężowi byłoby łatwiej niż tobie. Tak zgaduję z tego znamienia. Nie wiem, podkreślam. Natomiast... Ale to też pokazuje, że ta idea, że ta norma społeczna, która funkcjonowała u nas bardzo długo i też do pewnego stopnia nadal funkcjonuje, że to kobiety zajmują się dziećmi, to nie jest losowy konstrukt społeczny, tylko jest to zakorzenione w naszej biologii, w naszych uwarunkowaniach. I tyle. I co w takim razie z osobami takimi jak ty, która jesteś, powiedzmy, nie pasujesz do normy. Chociażby, jeżeli jesteś w 1% najmniej ugodowych osób, no to można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju ekstremum, prawda? Więc po pierwsze, świetnie, że udało się nam oburzyć w takich czasach, gdzie ta norma społeczna nie jest kategoryczna, tak? To znaczy nikt cię, nie wiem, nie wyklnął cię z wioski, jak stwierdzisz, że po jakimś czasie wracasz do pracy zawodowej, prawda? A w różnych czasach bywało różnie, tylko że ponownie to nie było arbitralne, tylko często wymuszone koniecznością. I super, że żyjemy w takich czasach, gdzie da się to robić, zwłaszcza, że takie osoby takie jak ty, to znaczy, mówię, że jesteś programistką, że zrobiłaś doktorat, takie osoby są niewyobrażalnie potrzebne nam jako społeczeństwu, tak? I jeżeli w momencie, jeżeli potrafisz to pogodzić, jeżeli ostatecznie, bo wiesz, jesteś jeszcze młoda, tak? Więc nie wiadomo, jak to wszystko się potoczy. Jeżeli będziesz potrafiła to pogodzić w posiadanie trójki dzieci jeszcze z jakąś zaawansowaną pracą technologiczną, no to super. To jest, mówię, to na takich osobach opiera się nasze społeczeństwo. To jest w sensie, ja ci życzę jak najlepiej i nie mówię ci, co masz robić oczywiście, ale mierz jak najwyżej, tak? Wszystkim to radzę. Na tyle, na ile się to da, na ile jesteśmy w stanie to znieść oczywiście. Natomiast jeżeli w jakiś sposób nie pasuje się, powiedzmy, do normy czy do większości, jeżeli jest się w jakiś sposób odmiennym, to na wielu polach, zwłaszcza tych tradycyjnie przyjętych, będzie trudniej. I obawiam się, że nie da się tego całkowicie przeskoczyć. Ale jednocześnie zwróć uwagę na to, że przez to, że jesteś tak mało ugodowa, na pewno jest ci łatwiej w innych dziedzinach, gdzie być może w większości kobiet jest trudno. I to nie jest nigdy jednokierunkowa sfera. Wystarczy, jesteś inżynierem, tak? Być może nie jesteś inżynierem, nie wiem, czy się sama dokształciłaś do bycia programistką, czy, no ale w każdym razie programujesz, tak? Bardzo mało kobiet jest zainteresowanych na warstwie samego zainteresowania takimi rzeczami, ponieważ kobiety są, uśredniając, bardziej zainteresowane relacjami i zawodami również, gdzie mają kontakt z drugim człowiekiem i tak dalej. Nie bez powodów wśród programistów jest chyba ile? 8% kobiet w Polsce, czy coś takiego? Pomimo iż i kierunki programistyczne, i firmy programistyczne robią co mogą, żeby zachęcać te kobiety do przyjścia do nich. Więc no mówię, więc być może dzięki temu tobie jest to łatwiej zrobić. Nie wiem oczywiście. Natomiast w kolejnych mailach, bo tam krótko nam się rozmowa rozwinęła, napisałaś jeszcze coś takiego, co też jest moim zdaniem bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że ciekawym tematem jest to, jak feminizm powinien wyglądać. Zajawiając tylko temat, nie rozumiem, dlaczego feministki tak głośno domagają się prawa do aborcji, podczas gdy nie przeszkadza im fakt, że w wielu domach, w których wychowywane są rodzeństwa, to dziewczynki są bardziej obciążane pracami domowymi. Chłopcy w tym czasie bynajmniej nie naprawiają zlewu, a nawet jeśli, to raz na pół roku. I dlaczego nie mogę wytłumaczyć dziadkom moich dzieci, że moja córka naprawdę nie bawi się lalkami? Ostatnie święta były dla mnie wręcz przykre. Córeczka dostała całą masę różowych rzeczy, ciężko to nazwać zabawką, coś, co stoi, świeci i jest różowe. Obejrzała to, po czym musiała stoczyć wojnę ze swoim młodszym bratem o fajne zabawki, które dostał. Zdalne samochody, piętrowy garaż, o którym zawsze marzyła, i klocki. Od kiedy nauczyła się stawiać klocek na klocku, budowała garaże i chciała być strażakiem. Chodzi też na balet i na piłkę nożną. A jej najlepsza koleżanka, 4-letnia dziewczynka, musiała wyjaśnić swoim rodzicom, przekonanym, że piłka nożna nie jest dla dziewczynek, że dziewczynki też chodzą. Tak moja córeczka chodziła. Co tu myśleć, panie Szymonie? Bardzo dużo bardzo interesujących punktów. Ponownie. I tak, to, że w wielu domach dziewczynki są bardziej obciążone pracami domowymi, w sumie nie wiem, możliwe, ale to dlatego nie wiem, że ja nie miałem sióstr. U nas myśmy byli wszyscy obciążeni porówno pracami domowymi. Natomiast bardzo możliwe, wydaje mi się, że to jest mniejsze teraz, ale na pewno w pokoleniu naszych rodziców było na przykład takie coś, że oboje rodzice pracowali, prawda, na pełny etat. No i powiedzmy, nawet tam ojciec robił, powiedzmy, jakieś tam nadgodziny, powiedzmy, ojciec robił nadgodzinę jedną, uśredniając przykładowo, ale matka po powrocie z 8 godzin do domu musiała jeszcze i uprać, i ugotować, i umyć, i tak dalej. I to jest istotny problem do zwrócenia uwagi. To jest taka rzecz, na którą feministki mogłyby, czasem nawet zwracają uwagę. I w sensie spoko. I to jest pewien problem, który bierze się z tego, że systemy społeczne i normy społeczne mają pewną bezwładność, tak? To znaczy, normą społeczną było to, że kobieta zajmuje się domem, więc kiedy wchodzi do tego dodatkowa zmienna, czyli kobieta również pracuje zawodowo, to tamta poprzednia nie znika, ponieważ mówię, bezwładność systemów polega na tym, że one dążą do zachowania stanu poprzedniego. Tak wszystkie wielkie systemy mają, również społeczne. I potrzeba czasu, żeby to się po prostu wyrafinowało. I wydaje mi się, że jest dużo lepiej na tym polu. Ale nie jest dziwnym, że musiało minąć czas. I na przykład na tym polu, jeżeli ktoś zwracał uwagę na takie problemy w przeszłości, być może do pewnego stopnia nadal teraz, to świetnie, to warto zwracać uwagę na takie problemy. Kolejna kwestia. Jeżeli dziadkom nie da się czegoś przetłumaczyć na temat dzieci, to bardzo mi przykro, ale to wydaje mi się, że w sensie jest wiele, wiele innych aspektów, które mają dokładnie ten sam problem. Ja też nie potrafię przetłumaczyć pewnych rzeczy na tej aspekcie. Natomiast gdyby mojej córce wręczono bandę różowych rzeczy, które ciężko nazwać zabawkami, też bym się oburzył. Pomimo tego, co zaraz powiem. Dla jasności, w sensie ci ludzie, myślę, że nie mają złych intencji, tylko posługują się pewnego rodzaju stereotypem. I fajnie by było, gdyby do każdego dało się podchodzić indywidualnie, ale to jest po prostu trudne. I nie oczekujmy, że wszyscy będą tak robić. I nie zakładajmy, że my będziemy robić w stanie robić to wszędzie, gdzie się da. Tam, gdzie się da to zrobić, to polecam. Wydaje mi się, że warto to robić. Wydaje mi się, że to jest wartościowa rzecz. Zwłaszcza, że ewidentnie Bo zwracasz uwagę, że dziewczynka bawi się klockami, ma piętrowy garaż, gra w piłkę nożną, jest w mniejszości dziewczynek. I ponownie to nie jest kwestia narzuconych norm społecznych, tylko dziewczynki mniej interesują się ruchomymi elementami i takimi analitycznymi zabawkami, a bardziej się interesują zabawkami, którymi można się opiekować. Są badania nawet na małpach, które to wykazują, że nawet u małp samce preferują ruchome części, a dziewczynki, samice preferują, no właśnie, na przykład przytulanki, coś, co można przytulić i tak dalej. W sensie, ponownie, to nie jest konstrukt społeczny. Takich dziewczynek jest po prostu mniej. I nie podważam tego, że ona się tym wszystkim interesuje i absolutnie nie powinno się jej zniechęcać do tego, czy coś takiego. Pewnie też jest trochę po tobie. Natomiast nie jest niczym dziwnym, że jeżeli ktoś będzie chciał podchodzić stereotypowo do tego, a niektórzy ludzie będą to robić, czy nam się to podoba, czy nie, i warto z tym walczyć, ale że tak powiem, rozważnie, a nie oburzać się, że ktoś podszedł stereotypowo do czegoś, bo tak jak mówię, nie da się tego całkowicie uniknąć. I tak samo jest z piłką nożną. Mniej dziewczynek jest zainteresowanych i sportami, w ogóle aktywnościami, gdzie jest rywalizacja. I tak po prostu jest. To nie znaczy, że nie ma takich dziewczynek. Są, jeżeli chcą się w to angażować, to świetnie. No to w sensie niech rozwijają swój naturalny potencjał, jeżeli nikomu to nie przeszkadza. A jeżeli komuś to przeszkadza, to być może powinno się mu wytłumaczyć. I nie dziwię się, że niektórzy tego nie załapują na pierwszy rzut oka, więc trzeba po prostu do nich podejść na spokojnie, a nie rwać włosy, że ktoś czegoś nie rozumie. I tyle. Natomiast co powinien robić feminizm? To jest bardzo dobre pytanie i ja wielokrotnie mówiłem, że gdyby feminizm się zajmował rzeczami takimi jak problemy, które dotykają głównie kobiet w społeczeństwie, bo nie wątpię, że takie problemy istnieją, to spoko. Moim zdaniem to jest wartościowa aktywność społeczna. Tylko, że w praktyce wiemy, że no, wygląda to nieco inaczej. I nawet oglądałem ostatnio takie wystąpienie trzech pań feministek, do którego pewnie link gdzieś tam podam na dole. I ja go nie obejrzałem całego, bo nie miałem czasu, ale w pierwszych 5 minutach te panie stwierdziły, co to jest dla nich feminizm. I wszystkie zgodnie uznały, że feminizm to jest dążenie do tego, żeby być traktowanym tak jak mężczyźni, tak jak druga płeć. I bardzo mocno wątpię, aby te panie chciały być traktowane jak druga płeć. I oczywiście są dziedziny, w których to, jaką masz płeć, nie ma, a przynajmniej nie powinno mieć znaczenia. I są osoby, które pomimo, iż to nie powinno mieć żadnego znaczenia, to rzutują na przykład do stwierdzenia, że nie wiem, kobieta nie powinna być inżynierem, tak? No w sensie praktyka pokazuje, że. W sensie, oczywiście, że mniej kobiet będzie chciało być inżynierami, ale stwierdzenie, że kobieta nie powinna być inżynierem, jest absurdalne i bez sensu. Bo po prostu, bo to nie ma, nie rzutuje, w sensie sam fakt bycia kobietą w żaden sposób nie rzutuje, że nie można, czy że będzie się gorszym, czy że cokolwiek takiego, czy cokolwiek na temat bycia inżynierem. I są osoby, które tak się zachowują, które mają taką perspektywę i należy na to zwracać uwagę. Natomiast. I tak jak mówię, są dziedziny, w których nie ma, w sensie są perspektywy na osoby, w których nie ma znaczenia, jaką ta osoba ma płeć, ale są perspektywy, w której to ma znaczenie. I bardzo mocno wątpię, aby te panie chciały być traktowane tak jak mężczyźni we wszystkich aspektach życia. Z tej prostej przyczyny, że tak jak mówiliśmy, ludzie traktują innych ludzi do pewnego stopnia przez pryzmat stereotypu. Nie da się od tego uciec, a mężczyźni są traktowani jako osoby o większej odporności na negatywne emocje. Ponieważ mężczyźni mają większą odporność na negatywne emocje. Znaczy mają mniejszą podatność na negatywne emocje, większą odporność, można tak w ten sposób powiedzieć. Jest ta różnica psychologiczna ponownie między płciami. I jest wiele takich zachowań, które są w pełni społecznie akceptowalne, jeżeli się tak człowiek zachowa wobec mężczyzny, ale jeżeli się tak zachowa wobec kobiety, to jest uważane za chamstwo albo za brak wychowania. I ma to uzasadnienie, ponieważ patrząc stereotypowo, przeciętnej kobiecie takie zachowanie wyrządzi większą przykrość niż przeciętnemu mężczyźnie. Przeciętna kobieta bardziej się tym przejmie. Na przykład w pracy. Każdy, kto pracuje w zespole, nie wiem, przy jakimś kreatywnym przedsięwzięciu, no wie, że czasami trzeba powiedzieć komuś, że zrobił coś źle. Czasami trzeba powiedzieć komuś, że zrobił coś źle bardzo dosadnie, ponieważ na przykład robi to po raz któryś i nie wiem, nie bierze pod uwagę, nie uczy się na błędach albo coś takiego. I również tutaj zachowania, które są zaakceptowalne w podejściu do mężczyzn, bardzo często nie są akceptowalne w podejściu do kobiet, nie bez powodu. Mam taką koleżankę, która też jest inżynierem i absolutnie nie powiedziałbym, że to jest mega wrażliwa osoba, nawet w sensie w porównaniu do, patrząc na nią jako na kobietę, że w sensie wydaje mi się, że taka no, po prostu przeciętna, nie jest nadwrażliwa, czy coś takiego, w żaden sposób. I ta osoba kiedyś mi powiedziała, że ona w każdej swojej pracy zawodowej miała przypadek taki, że po tym, co jej szef powiedział, nie szef, po tym, co jej ktoś powiedział, wróciła do domu i płakała, ponieważ tak ją to głęboko dotknęło. I ja nie wiem, gdzie pracowała wcześniej, ale w tej pracy, gdzie wtedy pracowaliśmy, na pewno nie było niczego, co ja bym zidentyfikował jako drastyczne. I nie wiem, ja osobiście na przykład wydaje mi się, że jestem osobą dość wrażliwą, jak na mężczyznę. W sensie, no naprawdę potrafię się wzruszyć pewnymi rzeczami, albo się potrafię popłakać na filmie, albo coś takiego, naprawdę. Ale i potrafiłem być naprawdę, potrafiono podchodzić do mnie niezbyt uprzejmie w pracy, albo bardzo krytycznie, zdarzały się takie przypadki, ale nigdy w życiu nie byłem nawet w sferze rozważania sytuacji, że powinno by mnie to dotknąć na tyle sposób, że sobie z tym nie poradzę i będę musiał gdzieś to potem odreagować, czy coś takiego. I pojawia to i rodzi to wszystko problem. Tak, pewnego rodzaju problem. Czy na przykład w pracy zawodowej, gdzie od zawsze mężczyźni się zachowują wobec siebie w określony sposób i jakoś to funkcjonuje, jeżeli do tej przestrzeni wchodzą kobiety, nie mam tutaj na myśli wchodzą bezpośrednio, tylko na przestrzeni ostatnich 50 lat, prawda, na przykład w tych zawodach pojawiły się kobiety, to czy powinniśmy się do nich odnosić tak samo, jak się odnosiliśmy do tej pory do mężczyzn? Ponieważ wydaje mi się, że w niektórych przypadkach to po prostu będzie wiem, że w niektórych przypadkach nie będzie miało to na nie takiego samego wpływu jak na mężczyzn, tylko będzie miało dużo bardziej dobitny. Więc dlatego, wracając do tego, co mówiłem na początku, bardzo mocno wątpię, aby tamte panie, które tak chciały być, żeby były traktowane tak samo jak mężczyźni, bardzo wątpię, aby tak naprawdę w istocie było, ponieważ jesteśmy różni. I nie ma w tym nic złego. Ja powiedziałbym, że to nawet cudowne, że jesteśmy różni. I nie ma nic złego w różnorodności takiej, też mi się wydaje. I nie ma się też co dziwić, że ludzie będą do pewnego stopnia operować na stereotypowych podejściach. Nie zachęcam do tego, ale też się nie dziwię, kiedy to się zdarza. A jest jeszcze jedna kwestia, aborcji poruszona tutaj. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ spotkałem się, dlaczego feministki tak bardzo mocno naciskają na to. I to jako taki końcowy temat pozostawiam pod rozwagę. Spotkałem się z opinią, nie wiem, czy to jest prawda, że to jest po prostu podstawowy, naczelny dogmat tego środowiska. Do tego stopnia, że żeby być tolerowanym w tym środowisku, musisz popierać prawo do aborcji na życzenie. I jeśli tego nie robisz, to nie zostaniesz zaakceptowany w tym środowisku. Że możesz się z nimi zgadzać we wszystkim innym, ale jeżeli tej jednej rzeczy nie akceptujesz, nie popierasz, to do widzenia, nie chcemy cię znać, jeszcze cię wyzywamy od mizoginów, kogoś tam jeszcze. Nie wiem, czy to jest prawda, ale spotkałem się z taką opinią osoby, która była w takim środowisku i nie wiem, może będziecie mieli okazję kiedyś to sprawdzić. Jako eksperyment. Zachęcam do rozwagi. Nie wiem, czy to jest prawda, ale coś jest na rzeczy, że to akurat to jest ten największy problem. I to jest już osobny temat. Aha, na samym końcu jeszcze w tych mailach ogólnie, które do mnie docierały, był też temat różnicy płac. Natomiast był niedawno osobny odcinek na ten temat i w tym odcinku też starałem się odpowiedzieć na niektóre pytania, które padły bezpośrednio w tych mailach, bo one przyszły, tak jak mówiłem, dłuższy okres temu. Więc mam nadzieję, że tam zostały to odniesione, że zostało to odniesione do tamtego tematu w tamtym odcinku. I to wszystko. Jak zawsze zapraszam do dyskusji pod odcinkiem. Jeżeli chcecie być informowani o kolejnych odcinkach, to zapraszam włączyć sobie powiadomienie, a jeżeli ktoś chciałby zobaczyć więcej takich odcinków, to gorąco zachęcam do wsparcia nas na Patronite. I do usłyszenia. Hej.